Radio Kraków.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program W Cztery Oczy. Przed mikrofonem kłania się Marcin Ryszka, a ze mną dzisiaj specjalny gość, podróżnik, aktywista Janek Mela. Janku, witamy cię serdecznie na antenie Radia Kraków.
Patrząc na to, co do tej pory zrobiłeś w życiu, zastanawiałeś się kiedyś, z czego ty jesteś naprawdę najbardziej dumny, jakbyś sobie miał na kartce wypisać jakieś swoje osiągnięcia, rzeczy, które zrobiłeś, które widziałeś, które udało ci się zorganizować, to co byś miał, jakbyś miał takie trzy punkty, powiedzmy, wybrać, taką tabelkę sobie zrobić, to co byś wybrał?
Wiesz co, ciężko jest znaleźć jakąś taką płaszczyznę wspólną, bo czasem te wyzwania życiowe są drastycznie inne. Wiadomo, że te, zwłaszcza pierwsze wyprawy na biegun północny, południowy, które były już lata temu, ponad połowę mojego życia temu, były dla mnie bardzo ważne i wiele w moim życiu zmieniły, ale ja się tak czasami ostatnimi czasy śmieję, że właściwie to te wszystkie wyprawy, jakieś Kilimandżaro, Elbrus, maraton, triatlon, to było dla mnie wszystko przygotowanie do prawdziwej wyprawy, jaką jest ojcostwo, i to zdecydowanie będzie numer jeden. Największe wyzwania, największa po prostu zmiana życiowa, no bo jak człowiek zaczyna, nie wiem, trening do jakichś zawodów, to trzeba sobie jakiś rygor oczywiście tam wyznaczyć, ale sobie też wyznaczasz jakieś dni wolne, weekendy, a sam dobrze wiesz, że przy dzieciakach nie ma weekendów, nie ma, nie wiem, majówki. Znaczy jest oczywiście, może być wyjazd, ale nie ma jakiegoś dłuższego spania czy ten, więc zdecydowanie może to tak nie zabrzmi spektakularnie, bo nie wiem, mało osób chadza na bieguny, więcej osób zakłada rodziny, ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dużo większe wyzwanie, no po prostu zmieniające całkowicie również lata temu i 12 lat pracy we własnej fundacji. To też jest po prostu kawał świata, kawał czasu, przez który no, obserwowaliśmy to, jak po prostu świat się też mocno zmienia, jak się zmienia też mentalność i postrzeganie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Może to łatwiej jest mówić, mieszkając w tak dużym mieście jak Kraków, gdzie jednak na ulicy widać ogromną różnorodność, ale rzeczywiście cieszę się z tego, że przez ten czas moim zdaniem dużo się zmieniło na lepsze. Dużo jest oczywiście stagnacji, dużo rzeczy stoi w miejscu, ale myślę, że to, co jest ważniejsze niż architektura i inne rzeczy, to właśnie mentalność powoli, ale idzie w dobrym kierunku.
A ty zauważasz u siebie też taką zmianę jako w człowieku? Jakbyś miał porównać Janka sprzed, nie wiem, 5-8 lat do tego, kim jesteś teraz?
Tak, no czas szybko leci. Spotykamy się w Krakowie. Ja w Krakowie mieszkam od lat jakichś 13 i pamiętam, jak się tutaj przeprowadziłem, to przez pierwsze 5 lat, jak ktoś mnie pytał właśnie o plany życiowe, czy w ogóle status życiowy, to mówiłem, że tak, mieszkam na chwilę, bo gdzieś tam się pewnie przeniosę dalej. Po 5 latach przestałem mówić, że mieszkam tymczasowo. No i tak leci 13 czy 14 rok, więc czas leci dużo szybciej niż nam się wydaje, ale jasne, w sobie też widzę sporo różnych zmian. Dla mnie przede wszystkim to, co jest jakimś takim odkryciem czy uczeniem się czegoś, co zawsze było dla mnie trudne, to właśnie paradoksalnie nie jest stawianie sobie jakichś wyzwań czy sportowych czy innych, ale jest godzenie się jednak z różnymi słabościami, ograniczeniami i trudnościami. Tutaj cudowną robotę wykonała moja żona, która od kiedy się znamy, przekonuje mnie do tego, że ja nie muszę być Jaśkiem Melą, kozakiem, który ciągle staje na wysokości zadania i włazi na coraz to wyższe szczyty, czy coraz dalsze sobie jakieś te cele wyznacza, ale że mogę się też przyznawać do różnych swoich słabości, trudności, co dla mnie, nie ukrywam, że zawsze było bardzo trudne, bo jakoś wyrastałem z takim wyznaczonym samemu sobie paradygmatem, że człowiek, a zwłaszcza facet, to musi być zawsze silny, zawsze twardy,
tak,
zawsze
nigdy nie może poprosić o pomoc.
Dokładnie.
Tak, nie
dokładnie.
Może, nie wiem, uronić łzy, tylko zawsze
takim... Takim twardzielem. I strasznie się z tym męczyłem, ale mówię, to taki krzyż, taka klatka, którą... Taki bagaż, który sam kompletnie niepotrzebnie sobie na te plery zarzuciłem, a mówię, że ona mi pokazuje, że mogę być prawdziwy.
Powiedziałeś coś takiego fajnego tutaj, że twoja żona przekonuje cię do tego, że ty nie musisz być Jaśkiem Melą, kozakiem, a bycie tym kozakiem kosztowało cię bardzo dużo takiej siły, takiego zdrowia właśnie wtedy, kiedy zdobywałeś biegun, wtedy, kiedy wchodziłeś na to Kilimandżaro. No bo ten gen kozaka musiał ci gdzieś pewnie trochę jednak w tym pomóc, to co do tej pory zrobiłeś.
Wiesz co, ja uważam, że jakoś na wszystko jest w życiu czas i miejsce. I z każdą, nie wiem, z każdym doświadczeniem życiowym jest tak, że ono może nas wzmocnić, może nas osłabić. I myślę, że ten, to już nazwaliśmy gen kozaka, w wielu momentach życia oczywiście mi pomagał. Nie wiem, relacja z moim ojcem, która przez wiele lat była trudna. I to, że w okresie rehabilitacji po wypadku, no nie mogłem liczyć na to, czego oczekiwałem, czyli takiego ciepłego wsparcia.
A to, co jest w filmie, to taka relacja, jaka jest pokazana właśnie w filmie, to można powiedzieć, że to jest takie odzwierciedlenie rzeczywistości w tym momencie?
Tak, jest w tym oczywiście dużo prawdy. Dużo prawdy w tych naszych relacjach, które rzeczywiście jakby opierały się na pewnym takim niezrozumieniu. Ja myślę, że mój tata, człowiek zimnego chowu, który też tego ciepła za dużo pewnie u siebie w domu nie dostał, wychowywał mnie tak, jak potrafił, więc często zamiast słów, że nie przejmuj się, dasz sobie radę, próbuj kolejny raz, to słyszałem hasła, nie wiem, ćwicz, bo jak olejesz rehabilitację, to będziesz durnym kaleką, a kaleka to wiadomo zupełnie co innego niż niepełnosprawność, nie? To jest pewien stan umysłu. Więc ja bardzo długo nie rozumiałem, czemu on nie może być bardziej takim ciepłym, opiekuńczym ojcem, ale zobacz, ale z drugiej strony ja nie ukrywam i o tym czasami mówię, że jedną z istotnych motywacji dla mnie do trenowania i przygotowania do tej wyprawy na biegun północny było oczywiście to, żeby pokazać niepełnosprawnym, że można sobie dawać radę, żeby pokazać pełnosprawnym, że niepełnosprawni funkcjonują aktywnie i żeby pokazać, że czasem takie małe problemy, które mamy, to są właśnie, a z których robimy jakąś nie wiadomo jaką górę lodową, to jest czasem jakieś małe miki w porównaniu do różnych realnych problemów. Ale nie ukrywam, że jedną z moich motywacji było to, żeby pokazać ojcu, że dam sobie radę. Widzisz, mówiłeś, że se nie poradzę, to zobacz, wlezę na biegun. Kurde, jest jeszcze drugi, to wlezę na drugi. Jakby był wschodni, zachodni, to też bym je zdobył, nie? I wiesz, i z jednej strony fajnie by było, żebym tego wsparcia miał więcej, a z drugiej strony może gdyby ta czasem trochę demotywacja nie zadziałała na mnie jak płachta na byka, no to może zabrakłoby mi właśnie powera do tego, żeby o siebie zawalczyć. I tak samo tutaj, gdyby nie ten kozaka, no to może nie miałbym okazji też pokazania, przynajmniej w swoim wypadku, trochę odczarowania tego obrazka i patrzenia przez pryzmat niepełnosprawności, bo to, co mnie przez lata wpieniało, jak nie wiem, to kiedy ludzie patrzyli i mówili, ojejku, biedny chłopiec bez ręki, nogi, z tym sobie nie da rady, z tamtym sobie nie da rady, więc kiedy w pewnym momencie ludzie zaczęli mi kojarzyć, że aha, to jest ten chłopak bez nogi, ale nie ten biedny, tylko ten, co tam się wspina, włazi i się uśmiecha i daje sobie radę, to było fajne, a z drugiej strony było w jakiś sposób uzależniające, no bo znowu wpychało mnie w pewną taką rolę społeczną tego, że macie problem, macie doła, to przyjdzie Jasiek Mela i pokaże, że w każdej sytuacji można sobie dać radę, bo on się nigdy nie smuci, bo on się nigdy nie poddaje.
No i wiesz, taka nagle... właśnie cukierkowa
no dokładnie, taka wydmuszka człowieka, nie? A potem wiesz, wracasz po tym całym dniu szczerzenia się, patrzysz w lustro i myślisz sobie, to nie jestem ja, no ale to jest, mówię, to takie chyba trwające całe życie, ktoś mówi, poszukiwanie samego siebie.
Teraz zostałeś ojcem i zaczynasz kolejny ten taki projekt w życiu, właśnie ojcostwo, to co wymieniłeś jako najważniejsze z tych rzeczy, które do tej pory udało ci się w życiu zrobić, to zastanawiałeś się, jakim ty będziesz ojcem, czy będziesz takim ojcem, który będzie potrafił przytulić i porozmawiać?
Największą sztuką jest znalezienie tego złotego środka. To pewnie, wiesz, moje dzieciaki są jeszcze malutkie, więc na razie dopiero jakieś pierwsze takie bunty jakieś się pojawiają. Słynny bunt dwulatka, jeden z 150 różnych okresów buntów w życiu dziecka, czy potem nastolatka. No, ale jeszcze jakieś takie konkretne metody wychowawcze to są rzeczy, które są jeszcze przede mną. ale oczywiście niejednokrotnie zadaję sobie to pytanie właśnie, jak znaleźć ten środek, bo chyba każdy z rodziców stara się swoim dzieciom dać to, czego mu zabrakło w dzieciństwie, nie? I to jest taki klasyk gatunku, kiedy wychowujemy się w domu, w którym niewiele materii jest, no to staramy się tym dzieciakom dać wszystko to, czego sami nie mieliśmy, potem dzieciaki toną w przedmiotach, zabawkach, grach, komputerach, w ogóle przy różnych innych rzeczach, a często brakuje tego, co jest moim zdaniem najistotniejsze, czyli...
Po prostu pogadać, nie?
Pogadać, tak, czasu, relacji, wspólnej relacji, nie? Której nie da się zastąpić żadnymi rzeczami, której nie da się wykupić. Jeżeli my byliśmy wychowywani trochę być może zbyt szorstką ręką, to pewnie łatwo jest przesadzić, pójść w drugą stronę, nie? No to jeżeli ja miałem dużo stresu w życiu, to nie wiem, to sobie postaram się wychowywać dzieciaki bezstresowo, a moim zdaniem nie ma nic gorszego, co można zafundować dziecku, bo to trochę tak jest, że jeżeli swojemu dziecku na siłę wyprostujesz drogę życiową, nie pozwolisz mu ani razu wpaść w jakiś zakręt, ani razu się sparzyć, no to potem co? Wyfrunie ci chłopak czy dziewczyna z gniazda i na pierwszym życiowym zakręcie się wywali. I co? I nic nie zrobi, bo nie nauczy się tej trudnej, a jakże ważnej sztuki w życiu, czyli tego, żeby się podnosić po upadkach. Więc, no mówię, te momenty wyborów, jak tutaj zrobić, żeby właśnie nie wychować takich ciumciów-rumciów, które sobie nie dadzą rady w życiu, no to są rzeczy jeszcze przede mną, ale mówię, myślę, że podstawą jest tutaj rozmowa i wytworzenie zaufania. Nie wiem, jak się nawet filmy ogląda, jakieś seriale, to bardzo często padają, nie? Takie zdania. Ale pamiętaj, synku czy córeczko, że ze mną to możesz zawsze porozmawiać. I widać tego nastolatka, który myśli sobie, człowieku, no, nie wiesz nic o moim życiu, nie angażujesz się, a chciałabyś, żebym się tutaj dzielił czy dzieliła wszystkim, co mam w sercu, nie? Więc myślę, że to jest najtrudniejsza sztuka, jak tutaj właśnie się dogadać z młodym człowiekiem, który funkcjonuje w innym świecie, a nie oszukujmy się. Świat się zmienia tak dynamicznie, że ja już się nie łudzę na to, że będę super, mega, nowoczesnym, starym, który będzie wszystko rozumiał. Słucha podobnej muzy, w podobny sposób się potrafił wysłowić. No, ale mówię, myślę, że przez towarzyszenie i nieocenianie i pozwalanie na to, żeby dzieciaki popełniały swoje błędy, dokonywały swoich wyborów, co jest na pewno bardzo trudną sztuką, ale myślę, że to jest dobry patent na wypracowywanie sobie wzajemnego zaufania.
A zastanawiałeś się kiedyś, jak będzie wyglądać ta rozmowa w przyszłości, że dlaczego tata nie ma nogi, dlaczego tata nie ma ręki, no jeżeli córka ma teraz 2 lata, to raczej jeszcze jest za mała, żeby zadawać takie pytanie.
Tak, tu znowu powiem, że na wszystko jest w życiu czas i nie chodzi o to, żeby udawać kogoś innego, zwłaszcza przed swoimi dzieciakami, ale że widzę też po dzieciakach znajomych, czy dzieciakach w rodzinie, dzieciakach mojej siostry, że one czasami zadają te same pytania, dokładnie te same, nie? A czemu nie masz ręki, a czemu masz taką kolorową, plastikową, metalową nogę? Dlatego, że co pewien czas życia one są w stanie nawet te same odpowiedzi przyjąć na trochę innym poziomie, więc ja myślę, że nie ma właściwie fajniejszego sposobu integracji dzieciaków niż po prostu funkcjonowanie z nimi, nie? To znaczy jestem gotów na to, że pewnie jak córa, tak jak mówisz, pójdzie, nie wiem, do przedszkola, bo to są takie momenty, kiedy faktycznie tę naszą inność się zauważa pewnie w konfrontacji z innymi osobami, kiedy się okazuje, że nagle inni tatusiowie widzą, inni tatusiowie mają inną ilość rąk czy nóg, no to się wtedy pojawia pytanie w sumie, dlaczego mój tata jest inny, nie? Bo tam, wiadomo, dziecko wcześniej pewnie tej różnicy nie zauważa. Ale myślę, że to po części się odbywa przez różne rozmowy, a po części po prostu przez funkcjonowanie, nie? Myślę, że wiesz, że to twoje dziecko, że moje dzieci będą takimi kampaniami społecznymi. To one będą dzieciakom dookoła tłumaczyć, że no zobacz, może mój tata nie widzi, ale co z tego, nie? To funkcjonuje tak po części, tak jakby widział. Może mój tata nie ma ręki, ale to nie znaczy, że ktoś mu cały czas wszystko robi za niego, bo on ogarnia w trochę inny sposób. Albo wręcz popatrz, jak mój tata śmiesznie wiąże buta jedną ręką. Więc myślę, że część z tych rzeczy może być wręcz taką zaletą i bajerem, nie? Ale na pewno będą takie momenty, kiedy, nie wiem, a może nawet będziemy wyśmiewani, nie? A może nasze dzieciaki dzieciaki będą wyśmiewane, bo mają innych, innych tatusiów, ale mówię, no to jest coś, na co trzeba być gotowym i myślę, że stawać w prawdzie, nie? I też nie serwować pewnie dzieciakom wszystkiego od razu, nie? To nie jest tak, że jak moja córa zacznie już jakoś lepiej kleić zdania, to jej nagle opowiem o, o wypadku, transformatorze, okresie w szpitalu, operacjach pod narkozą, nie? Mhm. Bo to też nie, nie o to chodzi, ale jak zapyta, a mówię, te pytania się jakoś pojawiają dalej, nie? No, no patrzę po, nie wiem, po moich siostrzeńcach, nie? Którzy pytali kiedyś po prostu, a czemu nie masz ręki? A potem widać, że wiesz, że mały człowiek mini i mówi, no dobra, ale miałeś dwie ręce, teraz masz jedną, jedną ci ucięli, a co z nią zrobili, nie? Co się z taką ręką robi?
Takie czy pogłębienie cały
tak,
czas.
Czy takiej ręce się robi pogrzeb, czy co oni w tym szpitalu, gdzie, gdzie te ręce, nogi zanoszą, nie? I wiesz, i czasami dorosły myśli sobie, o Boże, nie zadawaj takich pytań, nie? A ja myślę, że właśnie integracja, no właśnie polega na tym, że pozwalamy dzieciakom zadawać pytania, co się dzieje, dlaczego się dzieje i właśnie czasami robimy dużo złego, kiedy, kiedy dzieciakom nie pozwalamy zaspokajać tej ciekawości, bo przez to moim zdaniem pokazujemy, że w sumie niepełnosprawność to jest taki dziwny temat, który, żeby nikomu nie wyrządzić krzywdy, nikogo nie urazić, to może lepiej jest po prostu ten temat omijać, a może lepiej jest omijać w ogóle takie osoby, żeby, mówię, nie wchodzić tutaj w jakieś dziwne relacje. Ty się z tym spotykasz na pewno cały czas, bo nawet w naszym języku jest masa, masa różnych określeń, które mogą się wydawać zarezerwowane dla kogoś, nie? No, no, no pewnie nieraz się widziałeś, nie? Z reakcją taką, że jak ktoś widzący odpowie ci do zobaczenia, to może pomyśleć sobie, nie, nie uraziłem, tak, tak. A tu powiem coś o patrzeniu w lustrze albo o tym, jak się ubrałem, a
już moi sąsiedzi byli w szoku, jak zobaczyli kiedyś, jak ja wprowadziłem się do bloku, to było takie poruszenie, o kurczę, ty na tam pod dziesiątkę wprowadził się niewidomy. No, a potem spotkaliśmy się z sąsiadami na jakiejś tam jednej z imprez sąsiedzkich, no i taka sąsiadka Iwona mówi do mnie, wiesz co, Marcin, tak wstyd się przyznać, ale kiedyś jak widziałem, jak niosłeś ze swoimi kumplami telewizor, to wołam przez do Marka, mówię, Marek, zobacz, mo, popatrz, nie są telewizor, czyli on chyba jednak coś widzi. Więc wiesz, taki stereotyp, że skoro nie widzę, to na pewno nie będę miał telewizora w domu, nie?
No, no tak, tak, i reszty bodźców no tak. Nie potrzeba.
Zrobisz jeszcze coś kiedyś w życiu szalonego, no to pójdziesz na K2, nie? Na przykład, czy przepłyniesz kanał La Manche, nie? Wymyślam jakieś takie, wiesz, rzeczy absurdalne. Zastanawiam się po prostu, czy jeszcze się widzisz w takim projekcie kiedykolwiek?
Trochę tak, a trochę nie. To znaczy ja mam tak, że w ogóle od lat jakoś nie robię takich rzeczy, nie wiem jak to powiedzieć, nie chcę tu też wrzucać, wiecie, wszystkich ludzi do jakiegoś worka, że każdy, kto robi coś spektakularnego, to robi na pokaz, bo tak nie jest. Ale ja nawet gdzieś planując jakieś wyjazdy, wyprawy, czy odbywając takie projekty, to staram się po prostu je realizować w taki sposób, jaki mi sprawia frajdę. To znaczy, nie wiem, mieliśmy z żoną ochotę, jak się dowiedzieliśmy, że zaszła w ciążę, żeby jakiś taki większy trip zrobić i pojechaliśmy na 3 tygodnie do Argentyny, do Patagonii, pojeździliśmy sobie stopem, pospaliśmy w namiocie, ale wiesz, ale planując trasę nie patrzę sobie na mapę, gdzie jest po drodze jakiś szczyt, który można by było zdobyć i to medialnie jakoś tak rozhulać, może nam ktoś zwróci kasę za bilety, bo tego nie potrzebuję, bo zupełnie to by mi nie sprawiało frajdy, nie? Kiedy mam jakieś fajne, ciekawe propozycje, gdzieś się w coś włączyć, no to chętnie, i na pewno jakieś szalone rzeczy będę w życiu robił. Nie wiem, kończyłem kurs stolarski na przykład w zawodówce w Krakowie, z czego się bardzo cieszę. I dla mnie to jest pewnego rodzaju szaleństwo, ale nie muszę...
Ja bym na twoim miejscu z tym piłą uważał, bo masz, kurczę, 5 palców ci zostało.
No, pamiętam jak na zajęciach BHP, tak, instruktor mówi, panowie i panie, bo panie też były na kursie, wszyscy jak tu wchodzimy, mamy 2 ręce, a w tych ręcach 10 palców i oby tak zostało. Ja się zgłaszam, mówię, panie, mam problem techniczny, ale obiecuję, że tyle obywatela, ile przyszło na kurs, tyle wróci, przynajmniej dołożę do tego.
Jak byś zareagował?
I się udało. No taki był faktycznie zdziwiony, bo to też, wiesz, też mówi, że się nie zdarzyło. Takich delikwentów na kursie jeszcze nie mieli. Ale mówię, no... jeżeli będę miał taką zajawkę, żeby przepłynąć kanał La Manche, to czemu nie? Najpierw zobaczę sobie na mapy, gdzie on dokładnie jest. Ale nie mam takiej potrzeby, żeby to robić po to, żeby jakoś odświeżyć swoją postać. Czasem mi się zdarza, że do mnie dzwonią na przykład z jakichś śniadaniówek i mówią, wie pan, panie Janie, bo pana dawno nie było w mediach, to tak by pan przyjechał, coś tak opowiedział. Ja mówię, słuchajcie, ja mogę opowiedzieć o jakimś temacie, ale tak pokazać, że jest se Jasiek Mela, ma rodzinę i se żyje i w ogóle ten. No to dla mnie nie ma sensu, nie?
Jesteś często rozpoznawalny na ulicy, że nie wiem, siedzisz sobie w knajpie i ktoś do ciebie podejdzie zagadać?
Nie, zdarza się czasami, dosyć rzadko, ale czasami się zdarza. Jest mi bardzo miło, że zazwyczaj jak ktoś rozpoznaje, to raczej to są miłe reakcje. Gdzieś tam niedawno, będąc w Wieliczce, w jakimś takim sklepie z wkrętami, śrubami, jak mi pan rozpoznał, dostałem 20% zniżki. To są takie bardzo, bardzo miłe, wymierne jakieś efekty. Ale nie, na co dzień nie mam tak, żeby ludzie mnie zaczepiali albo szeptali sobie, o Boże, Jasiek Mela idzie tam, wow. Nie, i cieszy mnie to. Wiadomo, że jakby pewnie każdy były celebryta tak mówi, że go cieszy, a łezka tam w oko się kręć, ale nie, ale cieszę się z tego, że to nie ma dla ludzi znaczenia, czy wyjdę w dziurawych spodniach, czy w ogóle w spodniach na ulicę i nikt tam się nie obraca, nie czepia. Mogę wieść swoje normalne codzienne życie, bo mówię, trochę smakując tego świata celebryctwa i próżności, to naprawdę współczuję ludziom, którzy po prostu wykonują fajną robotę, nie wiem, są dobrymi, fajnymi aktorami, muzykami i trochę jest tak, że muszą funkcjonować w tym świecie i te różne plotkarskie portale o nich regularnie piszą, bo to jest naprawdę duże ograniczenie wolności takiej codziennej. Mhm.
A powiedz, gdybyś poszedł na rybę, złowiłbyś złotą rybkę i mógłbyś ją poprosić o takie trzy życzenia, to co by to było?
Po pierwsze domek na Podlasiu, to takie nasze pragnienie z żoną i dzieciakami, dzieciaki sobie jeszcze nie uświadamiają. Domek na Podlasiu, co? Co by tu jeszcze? Fajny warsztat stolarski, tak, jakieś ekskluzywne narzędzia, no. Ale cierpliwość, jakbym mówił o takie niematerialne rzeczy, to chyba cierpliwość, bo ja zawsze byłem, jestem człowiekiem, który nie słynie z cierpliwości, więc tak, trochę by mi się tego przydało.
Tyle dzisiaj od nas. Dopłynęliśmy do końca naszej dzisiejszej audycji. Ja zapraszam ponownie za tydzień na spotkanie z audycją W Cztery Oczy.